Zmieniło się sporo rzeczy. Przeprowadziłem się do Warszawy. Jestem teraz zaręczony.
Gratuluję.
Dziękuję bardzo. I pracuję w Sydney, tylko że z Warszawy, więc i w animacji. Więc to też jest fajna sprawa, bo udało mi się w sumie od razu po tym dyplomie i debiucie zarazem dostać pracę w studiu, które robi rzeczy, które są puszczane w telewizji, bo pracowałem przy Żółwiach Ninja, które na Nickelodeonie są emitowane i niedługo będą puszczane odcinki, przy których pracowałem w tym miesiącu, 24 chyba jest premiera, tylko że niestety to jest premiera anglojęzyczna, a w Polsce nie wiem, kiedy się pojawią, bo trzeba czekać na tłumaczenie, więc tak to wygląda obecnie. No i pracuję też od niedawna nad czymś nowym studiem, tym z Sydney, tylko że na razie nie mogę powiedzieć, co to jest, bo obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.
Tajemnica zawsze musi być, żeby ktoś chciał czekać. Ja myślę, że wielu miłośników Żółwi Ninja będą pewnie czekali na to, kiedy będzie można w napisach końcowych Tomasz Pilarski zobaczyć. Tak. To już gratuluję na pewno, bo pamiętam rok temu mówiliśmy o tym, że fajnie byłoby, gdyby kiedyś w jakichś dużych produkcjach można było również to nazwisko zobaczyć. No i teraz w pewnym sensie ten sens się spełnia. Zaczęło się od tej animacji Świetlikowy Gaj, którą wówczas pan tworzył. Ona powstawała przez wiele lat. Pamiętam, że tam ponad 8 tysięcy chyba rysunków powstawało do tego, żeby w ogóle można było ten kilkuminutowy film zobaczyć. I człowiek może się złapać za głowę, jak to można poświęcić tyle czasu na kilka minut i w zasadzie tego nie widać. No a chciałoby się to zobaczyć. Jest szansa?
Tak, no to samą bajkę będzie można zobaczyć w internecie już niedługo, bo premiera internetowa odbędzie się 20 kwietnia na kanale mojej producentki Studio Ecofilm, tak na YouTubie się nazywają. A potem będzie można też zobaczyć, jak to powstawało, bo planuję wrzucić takie materiały zakulisowe, czyli będziemy mogli zobaczyć wszystkie warstwy, wszystkie rysunki po kolei. Znaczy nie wszystkie, ale wybrane ujęcia oczywiście, no bo gdyby to było wszystkie, gdybyśmy oglądali wszystkie, to trwałoby to pewnie z parę godzin, ale wybrałem parę takich ciekawych elementów, które mogą zainteresować najbardziej. I to też będzie można zobaczyć, tylko że dopiero po premierze, ale to już niedługo, może nawet w tym miesiącu jeszcze zobaczymy.
Pan jest tym, który formę disneyowską jakby preferuje, czyli rysowanie to jest wyraźna kreska, jednak to jest wyraźny kontur, to nie jest sztuczna animacja, tylko stworzona faktycznie ręką artysty. Być może będą tacy, którzy będą się dobijali i dopytywali, jak to robić i ile czasu naprawdę zajmuje.
Tak, ja bardzo, bardzo chętnie na takie pytania odpowiem, bo pamiętam, jak sam byłem w takiej sytuacji, zbierałem takie gazetki o serialu Zwierzęta z Zielonego Lasu i w jednym z numerów, albo w sumie chyba w czterech nawet, przedstawiali kulisy powstawania takiej animacji. To było pierwsze moje zetknięcie z procesem. No, olśniło mnie wtedy, że wow, to ludzie robią i to można, ja też mogę takie coś zrobić później, więc jakby od tego momentu już wiedziałem, jaki jest plan na przyszłość. No i w sumie ale się udaje.
To kończył pan liceum plastyczne w Opolu, z tego co pamiętam. Z ziemi wieluńskiej najpierw do Opola, potem Poznań się pojawił, czyli te studia już zaawansowana grafika i ja pamiętam, bo oglądałem też na bodajże chyba Vimeo na pana kanale animacje wcześniejsze, które pan robił jeszcze jako student. Tam nawet była jedna z taka, że spotkanie było chyba z pana profesorem, promotorem, który też tłumaczył, że coś fajnie wyszło, efekty wody, tam nie pamiętam, po podwodnym świecie taka historia. To już robiło wrażenie. Po obejrzeniu Świetlikowego Gaju. Pamiętam, że czekałem na tą prapremierę z, no można powiedzieć, z wypiekami, bo tyle pracy, które widziałem wcześniej, właśnie te pana rysunki, jeszcze czarno-białe, niepokolorowane szkice, które potem zaczynają żyć na ekranie. Myślę, że dla dzieciaków to tak jak pan właśnie powiedział, że wow, to robi człowiek. To jest coś niesamowitego, że w zasadzie z niczego powstaje coś. Sam proces, tak jak pan wspominał wtedy na tej prapremierze, to ponad 3 lata chyba pracy było, tak?
Tak, tak. No tak około 3 lat od początku, to znaczy od pomysłu do wyrenderowania już finalnej animacji ze wszystkimi elementami, czyli z dźwiękiem, muzyką, ze wszystkimi kolorami.
I teraz się zastanawiam, czy to nie jest też czasem tak, bo żyjemy w takim świecie, kiedy jest wszystko tak. Stryknięcie palcem i wszystko już jest. Chcemy mieć film, bach, ściągamy, oglądamy, logujemy się i wszystko jest. A czasami jest tak, że nikt nie zastanawia się nad tym, że po drugiej stronie ktoś jest, kto to tworzy i ile czasu mu to zajmuje. I dla tych, którzy być może pasjonują się też animacją, to kto wie, no, czy takie spotkanie, to o tym teraz mówimy, 3 lata powstawania kilkuminutowego filmu, czy to nie będzie takie zniechęcenie, że to jednak jest żmudny i trudny proces?
Nie gwarantuję, że nie będzie zniechęceniem, bo w sumie gdybym sam usłyszał na początku tej drogi, że to będzie tak długo trwać, to nie wiem, czy bym się skusił, ale jak nie wiedziałem, to było na pewno łatwiej z tej perspektywy, ale myślę, że nie było innej drogi dla mnie, żeby osiągnąć ten cel, więc tak to wyglądało. Na pewno można to zrobić szybciej i teraz jakby nauczyłem się paru rzeczy dotyczących produkcji i takich elementów, ale na ten moment, w którym byłem, to musiało tyle trwać, bo tak naprawdę bardzo dużo się nauczyłem podczas pracy przy tej animacji. Wcześniejsze moje studenckie animacje były zupełnie inne. Bardziej chodziło o długość, o to, że jakiś artystyczny wyraz, czyli ta animacja nie była zbyt płynna i dobra. I właśnie ta moja animacja What Up Fish, o której pan wspomniał, była taką próbą podniesienia poprzeczki jakościowej. Ta animacja jakby nie ma większego sensu. To chodzi o to, żebym właśnie pobawił się techniką, żebym spróbował zrobić animację, która potem ma wyczyszczony kontur, która ma potem wypełnienie kolorem, który gdzieś tam nie wystaje jak w kolorowance dla dzieci. No i właśnie potem kolejnym krokiem dla mnie było zrobienie animacji, która nie dość, że będzie wyglądać, to jeszcze będzie o czymś mówić. Właśnie świetlikowy gaj był tą animacją.
A myśli pan o tym, żeby była jakaś kontynuacja bądź rozwinięcie tego świetlikowego gaju?
Raczej nie, jako tako. To znaczy nie myślę o kontynuacji, ale wydaje mi się, że jeżeli uda mi się w przyszłości zrealizować jakieś własne kolejne animacje, to myślę, że pewne elementy będą się jakoś tam przebijać, rozwijać, no bo to jest krok na mojej drodze, więc myślę, że coś można będzie znaleźć w nawiązaniu do tej animacji i do poprzednich.
Podglądając pana profil na Facebooku, widziałem pana doniesienia, że gdzieś prezentowana jest animacja, że gdzieś w jakimś konkursie bierze udział. Gdzieś ten film przez ten rok się pojawiał. No i teraz jest szansa na to, że faktycznie pojawi się w internecie. To jest takie drugie odkrywanie przez pana tej swojej pracy. Drugie takie wielkie oczekiwanie na kolejną, no w tym przypadku internetową premierę.
Nie ukrywam, że trochę mnie to stresuje. Jak już wiem, jaka jest data premiery i że w sumie już później nie będzie na co czekać, to znaczy to już jest koniec tej drogi. Jaka będzie reakcja, taka będzie i już nie ma odwrotu, więc troszeczkę mnie to stresuje, ale mam nadzieję, że się spodoba oczywiście.
Do tej pory pan reakcję widział w Wieluniu, kiedy wąska w sumie grupa osób oglądała tą produkcję. Dzień później była premiera we Wrocławiu, z tego co pamiętam. Tam mi pan wtedy pisał, że było sporo osób, sporo pytań, sporo jakby takich sugestii i takich rozmów.
Tak, tylko że właśnie te pokazy w Wieluniu i we Wrocławiu miały tą przewagę nad premierą internetową, że byłem obok i mogłem pokazać, jak to wyglądało, więc mogłem trochę dorzucić od siebie. W takim przypadku premiery internetowej to jakby animacja już sama musi sobie poradzić, ja nie mogę jej pomóc w żaden sposób. Co prawda, tak jak wspomniałem, mam zamiar wrzucić takie zakulisowe materiały, ale dopiero
po premierze
sprawdzić reakcję bez tego dodatkowego elementu, że tak długo to trwało, to jest taki rysunek, to jest kolejny, więc jakby troszeczkę mnie to stresuje.
Na razie jest zwiastun, który widziałem i muszę powiedzieć, że w takim nieco hollywoodzkim stylu zrobiony, który nie zdradza wszystkiego, zaciekawia i jest pewną mieszaniną niechronologiczną, taką jak zazwyczaj się właśnie robi, kiedy sceny są poprzestawiane. To jest inna praca nad zwiastunem, kiedy ma się już gotowy materiał, a inna praca przy tworzeniu w ogóle animacji? Trudniej, łatwiej?
Tak, to jest zupełnie inna sprawa, bo już ma się gotowe elementy i trzeba z nich złożyć coś.
To jest zupełnie inne.
Nieco inne i w tym wypadku to było jeszcze trudniejsze, bo sam to robiłem, a ja znam całą historię, więc jakby musiałem troszeczkę wyjść jakby z siebie i spojrzeć na to, jakbym nie był autorem, tylko właśnie jakbym był osobą, która chce pomóc tej animacji być zobaczoną przez ludzi, ale bez zdradzania. Więc jakby trudno było mi się pozbyć tego elementu chronologii, którą znam, ale mam nadzieję, że mi się udało.
Do tej pory, przynajmniej pracując nad tą animacją, był pan dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem. To pan był reżyserem, pan był głównym animatorem, pan był pomysłodawcą, robił pan to, co pan od początku wiedział, że będzie robił. Teraz i teraz przechodzę właśnie do tej współpracy ze studiem z Sydney. Teraz pracując przy Żółwiach Ninja, no miał pan pewnie jakieś wytyczne, jakieś informacje, że to ma wyglądać tak, a nie inaczej. To ma być zrobione tak, żeby wyglądało tak, a nie inaczej. Tutaj ma być gest taki, a nie inny. Więc pewne narzucone rzeczy. Łatwiejsze jest wykonywanie takich poleceń, czy też korciło, żeby gdzieś tam jakieś swoje elementy wrzucać? Jak to wygląda?
To znaczy tak i nie, bo właśnie czasami były takie ujęcia, w których nie było zbyt dużego pola do zabawy. Powiedzmy, ujęcie było krótkie, informacje dotyczące tego, co ma się tam znaleźć, były na tyle jasne, że jakby byłem tylko rękami, które wykonują to, co już wiadomo z góry, ale były też takie ujęcia, które były wyzwaniem, bo na tyle miałem dużo miejsca, dużo pola do popisu, że no, bałem się, żeby nie było zbyt nudno, ale też żeby to pasowało do stylu całej animacji. Oczywiście później, po tym jak skończę to ujęcie, ono idzie do osoby, która jest nade mną i ona jakby koryguje te elementy. Wiadomo, że od razu chcę zrobić dobrze, więc troszeczkę stresu było przy tych właśnie trudniejszych ujęciach, ale one przynosiły największą satysfakcję oczywiście.
Świetlikowy Gaj to od początku do końca pana kreska, pana ręka, pana pomysł na postać i na to, jak to wszystko wygląda. Przy tłach pomagali znajomi. Brat, pamiętam, że pan mówił o tym, że kolorował panu też te tła. I pomagał przy tym wszystkim.
Z tłami to jest tak, że wszystkie tła są zrobione przez jednego artystę, Matiasa Zamęskiego właśnie z Wrocławia, dlatego we Wrocławiu był pokaz. A mój brat, Konrad, pomagał przy kolorowaniu postaci, to znaczy postacie są opisane kreską, a wewnątrz trzeba je wypełnić kolorem, więc mój brat...
Starał się nie wyjeżdżać za kreskę.
Tak. Tylko, że no, z racji tego, że pracujemy na komputerze, to było dosyć łatwe.
Jasne.
Jest takie narzędzie, które samo automatycznie wypełnia te linie, jeżeli one są domknięte.
Dlaczego wspomniałem o tej pana kresce? Bo domyślam się, że przy Żółwiach Ninja styl jest już narzucony. Jest iluś rysowników i oni muszą wszyscy rysować tak samo. To jest trudne, czy komuś, kto wie, jak operować narzędziem, przechodzi łatwo?
To jest dosyć trudne generalnie, ale jak się okazało, Dla mnie nie było. Moja narzeczona potem po paru miesiącach właśnie powiedziała, że kurczę, jakoś tak łatwo ci to poszło, przestawienie się na ten styl Żółwi Ninja. Widziałem ujęcia oczywiście innych animatorów i no, niektóre odbiegały nieco od postaci, więc jakby korekt tam było więcej. A tutaj jakby praca wygląda w ten sposób, że dostajemy animatic, czyli taką animację bardzo luźno narysowaną przez kogoś, kto pracuje nad samym serialem, nad samym pomysłem. Do tego są dźwięki, czyli dialogi i wszystkie odgłosy walki. Na podstawie tego ja potem mam wykonać to ujęcie, więc tych informacji zazwyczaj jest na tyle dużo, że dokładnie wiem od początku, co mam zrobić. I kiedy ja zanimuję i dostanę akcept od osoby, która jest nade mną, kolejnym etapem jest narysowanie rysunków kluczowych, czyli takich najważniejszych poz, które definiują cały ruch, ale tym już nie ja się zajmowałem, tylko ktoś inny. Następnym etapem było wypełnienie pozostałych rysunków na tym samym poziomie. Potem to szło do jakiegoś innego studia, które modyfikowało kontur, tak żeby wyglądał bardziej jak narysowany ręcznie, bo to wszystko jest robione w komputerze, w takim programie, który jest wektorowy, czyli to jest bardzo czysta i matematyczna linia, więc potem dodają takie elementy, które nieco zaburzają tą strukturę taką matematyczną. I następnym etapem jest kolorowanie postaci i złożenie całości z tłami, z efektami różnymi. Ale ja się tym już nie zajmowałem, jakby kreowałem ruch, więc jakby bardzo się cieszę z tego.
To dla pana pewnie też niespodzianka, kiedy będzie się już oglądało efekt finalny, żeby zobaczyć, ile z pana pracy zostało faktycznie wykorzystane.
Podczas pracy nad Żółwiami miałem dostęp cały czas do wglądu, jak wygląda moje ujęcie na danym etapie. No niestety, kiedy przestałem pracować przy żółwiach, już nie mogłem śledzić tego postępu, bo jakby no jestem w innym projekcie, więc zabroniono mi tam zaglądać. Więc tym bardziej czekam na te ostatnie odcinki, w których animacja jest w sumie na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o cały serial. A nie mogłem zobaczyć efektów końcowych jeszcze, więc...
No to tak, to taka też niespodzianka, też takie oczekiwanie. To ten końcówka kwietnia. Ciekaw jestem, kiedy faktycznie w polskich kanałach z polskim dubbingiem, czy z polskim głosem się wszystko pojawi. Myślę, że wielu miłośników z Ziemi Wieluńskiej, miłośników Żółwi Ninja też będzie na ten moment czekało i co po niektórzy być może odświeżą kanały dziecięce, żeby zobaczyć pracę Tomasza Pilarskiego. A na pewno 20 kwietnia być może zasiądą przed monitorami komputerów, żeby zobaczyć, jak wygląda świetlikowy Gaj, bo do tej pory widzieli tylko ewentualnie zdjęcia u nas na stronie, czy jakieś tam krótkie fragmenty na pana profilu facebookowym, a teraz będą mogli cały kilkuminutowy film obejrzeć. Na pewno jednym z nich będzie mój syn i moja córka, bo oni byli na premierze i chcieliby zobaczyć jeszcze raz, więc przekażę im na pewno dobrą informację, że po 20 kwietnia, czy w ogóle 20 kwietnia będą mogli wreszcie zobaczyć coś, na co prawie rok czekali. Zapraszamy w takim razie na 20 kwietnia. Czy znamy godzinę mniej więcej?
Tak, o 12 w południe będzie dostępny link.
Dziękuję serdecznie, panie Tomaszu. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.